Mówimy o bohaterach wiary. I ku naszemu zdumieniu zauważyliśmy, że w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków wymienione są niektóre osoby, co do których moglibyśmy nawet mieć wątpliwości, czy byli oni bohaterami wiary. No bo cóż możemy powiedzieć o Ablu? Jakimż on był bohaterem wiary? Czy porównując go na przykład z Jozuem, Jozue nie przewyższa swoją odwagą i bohaterstwem Abla? Na pewno tak. A Jozuego nie ma na liście bohaterów wiary, co nie oznacza, że on nie był bohaterem wiary. A o Ablu zbyt wiele powiedzieć nie mogliśmy, a mimo to Bóg go umieścił w wykazie bohaterów wiary. Dlaczego nie ma takich bohaterów, wielkich ludzi, jak choćby Eliasz, Elizeusz, jak choćby wspomniany Jozue? Dlatego, że po prostu wszystkich wymienić Biblia nie może, bo musiała być spisana kolejna księga. Jakżeż obszerna ona by musiała być, gdyby wszystkich ludzi, którzy się w Biblii odznaczali odwagą i bohaterstwem, trzeba było wspomnieć. To jest niemożliwe. Dlatego wydaje mi się, że właśnie Biblia ukazuje te postacie, co do których moglibyśmy mieć nawet wątpliwości, czy byli oni bohaterami wiary, jak choćby wspomniany przed chwilą Abel. A mówiliśmy sobie już o trzech postaciach, a więc o Ablu, mówiliśmy o Henochu i aktualnie rozważamy, analizujemy, przyglądamy się bardzo tajemniczej, to znaczy bardzo ciekawej postaci, jaką jest Noe. I już dość sporo sobie o Noem powiedzieliśmy i dzisiaj chciałbym o nim kontynuować i dzisiaj chciałbym także o nim już zakończyć rozważanie, a następnym razem przejdziemy do Abrahama. Tam to dopiero będziemy mieli co do powiedzenia, bo przecież życie Abrahama obfituje w tyle ciekawostek, w tyle ciekawych wydarzeń, że warto sobie je przypomnieć ku naszemu zbudowaniu, także ku temu, aby postać Abrahama była dla nas pouczająca. No bo przecież Biblia mówi, że mamy wstępować w ślady ojca naszego Abrahama, w ślady ojca wiary Abrahama. A więc będziemy się także zastanawiać przez jakiś czas nad Abrahamem, bo następnym w kolejności po Noem jest właśnie Abraham. Ale dzisiaj jeszcze pozostaniemy przy Noem. Dlatego, że jeśli chodzi o Noego, jakieś jeszcze ważne wydarzenia miały miejsce w jego życiorysie. Zanim o tym powiemy, albo może inaczej, pewne następstwa jego czynu odcisnęły piętno na ludzkości i to piętno odciśnięte przez ten czyn Noego ciągle trwa, jest kontynuowany, jest przedłużany. I o tym właśnie dzisiaj chcemy wspomnieć, o tym chcemy zmiankować. Wrócę do przypomnienia, iż kiedy Noe wyszedł z Arki, to wraz z nim wyszło trzech jego synów, ich żony i oczywiście także żona Noego, i żony jego synów. Przypomnę, bo to są ważne postacie, ponieważ Biblia mówi, że od nich wywodzi się cała ludzkość ziemi. A zatem i my się wywodzimy od synów Noego. I tymi trzema synami Noego byli, przede wszystkim na pierwszym miejscu, w 10 rozdziale, w drugim wierszu, w 10 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w drugim wierszu, synami Noego przede wszystkim byli pierwszym Jafet. Jafet uważany jest za praprzodka Słowian, a więc my się najprawdopodobniej wywodzimy od Jafeta, a więc od tego syna, który wymieniony jest w drugim wierszu. I synami Jafeta byli Gomer, był Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Nie o każdym z tych synów Jafeta możemy cokolwiek powiedzieć. Możemy powiedzieć, a może możemy powiedzieć, ja w każdym razie nie mam takiej wiedzy, żeby o każdym z nich coś mówić. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na Magoga, na osobę Magoga, a więc na drugiego syna Jafeta. Ta postać, Magog, pojawia się jeszcze w innych miejscach Pisma Świętego. Pojawia się ona w proroctwie Ezechiela, ale przede wszystkim pojawia się w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana. I jeśli chcecie wiedzieć, gdzie to jest zapisane, to proszę, możecie sobie otworzyć objawienie świętego Jana, rozdział 20. Jest to bardzo interesujący fragment, ponieważ dotyczy on przyszłości, a więc tego, co będzie się dziać w przyszłości, a co jest związane już ze znikniętym Magogiem, ze ściany znikniętym. A więc w rozdziale 20 Apokalipsy, w rozdziale 20 jest mowa o tysiącletnim królestwie. Tysiącletnie królestwo nastąpi po powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Proponuję, abyście sobie odtworzyli wykłady na temat eschatologii, a więc na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa, bo tam to omawialiśmy szczegółowo. Dzisiaj tylko wspomnę, że gdy Chrystus przyjdzie po raz wtóry na tę ziemię, gdy Jego nogi staną na Górze Oliwnej, a więc gdy staną na tym miejscu, z którego Jezus odchodził, a pamiętacie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 10 wiersz, gdy Jezus miał odejść, to aniołowie się zjawili, gdy odszedł, aniołowie się zjawili i powiedzieli, ten Jezus, który od was został wzięty, tak powróci, jak widzieliście Go odchodzącego. I prorok Zachariasz powiada, że gdy Jezus po raz wtóry powróci ze świętymi swoimi, wraz ze swoimi świętymi, a więc z Kościołem, to Jego nogi staną na Górze Oliwnej i wtedy nastąpi tak ogromne trzęsienie ziemi, że Góra Oliwna się rozstąpi. No, ja tych szczegółowo wydarzeń opisywać nie będę, bo nie mówimy o eschatologii, ale mówimy o Gomerze. No i co? I wtedy Jezus założy, zaprowadzi na ziemi tak zwane tysiącletnie królestwo. Stolicą tysiącletniego królestwa będzie Jerozolima. Tam będzie Chrystus jako król całej ziemi urzędował, rezydował. Stamtąd będą wychodzić Jego błogosławione ustawy, dyrektywy. Ziemia i wszystko, co na niej, i także przestrzeń kosmiczna się zmieni. Życie ludzkie się wydłuży. Zniknie drapieżność zwierząt. Lew będzie, czy dziecię będzie się bawić nad jamą żmii, lew z cielątkiem będzie się pasł i tak dalej, i tak dalej. A więc na ziemi wtedy nastąpi zupełna zmiana, błogosławiony czas tysiącletniego królestwa. Niektórzy powiadają, że nastąpi okres podobny do tego, jaki był w raju, a który zaprzepaścili Ewa i Adam. A więc w okresie tysiącletniego królestwa nastąpią totalne zmiany. I także w życiu ludzi. Znikną choroby, kataklizmy, znikną prawdopodobnie te bakterie chorobotwórcze. Nie będzie boleści, nie będzie chorób. I to będzie trwało przez 1000 lat. Przez 1000 lat ludzkość będzie doznawać czasu, jakiego nigdy od raju nie doznawała. Także trzeba wspomnieć i o tym, że największy wróg ludzkości, który sprawia tyle nieszczęścia, łez, uzależnia ludzi, związuje ludzi, atakuje ludzi, mianowicie szatan, w tym okresie będzie związany. Nie będzie aktywny, bo będzie związany, będzie związany i wrzucony do otchłani, do otchłani na okres 1000 lat. Po 1000 lat, a więc po milenium, po okresie tysiąclecia, i właśnie o tym w tej chwili myślę i mówię, w rozdziale 20 czytamy, że gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. A więc z tego związania, z tego więzienia, w którym się znajdował przez 1000 lat, zostanie wypuszczony. Zostanie wypuszczony. I no, natura jego absolutnie się nie zmieniła. A więc przez 1000 lat siedział w więzieniu, ale to siedzenie w więzieniu, to uwięzienie niczego go nie nauczyło. Absolutnie nie zmieniła się jego natura. I to zadaje kłam wyznawcom, tym wyznawcom szatana, którzy mówią, że w konsekwencji szatan i tak się nawróci. To zadaje kłam, bo szatan się nie nawrócił. Nie nawrócił, ale popatrzcie, co mówi wiersz 8, 20 rozdziału Apokalipsy. To nas interesuje, ponieważ tam występuje to samo słowo, mianowicie Magog, Gog i Magog. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I to jest zdumiewające, doprawdy zdumiewające, że nie tylko szatana nie nauczyło to uwięzienie przez 1000 lat, ale także ludzi to ten błogosławiony 1000-letni okres pokoju i odpocznienia niczego nie nauczył. Bo gdy tylko szatan został wypuszczony, poszedł tam, gdzie zamieszkiwał Gog i Magog, a więc tam, gdzie mieszkał Magog, o którym czytamy, że jest synem Jafeta, a więc tam, gdzie mieszkali jego potomkowie, gdzie mieszkali jego następcy potomkowie, bo Magog dawno już nie żył, poszedł, aby zwodzić ludzi. I zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Nikt nie dał mu praktycznie odporu. Ludzie się go nie wyrzekli. Ludzie się z niego nie zrezygnowali. Ale jakże szybko ulegli pokusie, kolejnemu kłamstwu. I poszli za nim w takiej liczbie jak piasek morski. A kiedykolwiek Biblia używa tego określenia piasek morski, to zawsze daje do zrozumienia, że niepoliczalna ilość, a więc ilość, którą trudno policzyć, poszła za szatanem, tym zwodzicielem. Niczego ich nie nauczyła tragedia poprzednich pokoleń. Niczego nie nauczyła ich tragedia Adama i Ewy. Niczego nie nauczył ich błogosławiony okres tysiącletniego królestwa. Poszli. A więc to imię Magog występuje w najbardziej dramatycznej sytuacji historii świata, kiedy szatan poszedł, aby zwodzić po tysiącletnim królestwie narody. No i pamiętacie, co się potem dalej działo? Ogień z nieba spadł i te rzeszy ludzi, które nadciągnęły, powiada prorok Ezechiel, z najdalszej północy przyszły, nadciągnęły z najdalszej pomocy, ci ludzie zostali ukarani. A więc Gog zamieszkał wedle proroka Ezechiela na północy od Izraela. Na północy od Izraela, bo czytamy, że on nadciągnie z północy, z najdalszej północy. Dlatego mówi się, że synowie Jafeta zamieszkali tereny obecnej Rosji, byłego Związku Radzieckiego, Turcji, Polski i nawet, powiedzmy sobie, niektórzy komentatorzy bibliści dopatrują się pewnych podobieństw w tych dalszych z kolei synach Jafeta, jak na przykład Tubal. I Tubal, niektórzy mówią, że tu chodzi o Tobolsk, a więc o Tobolsk, to duże miasto, byłem w Rosji, że tam się znajduje jego gniazdo, Tubala, i od tego miasta Od tej nazwy wzięła się nazwa tego miasta. Podobnie Meszech. Niektórzy, idąc może za daleko w interpretacji, dopatrują się w nazwie Meszech niczego innego jak Moskwa. Moskwa, a więc, że od Meszecha wzięła się ta nazwa, a więc Moskwa. W każdym razie prawdą jest, że od Jafeta wywodzą się narody słowiańskie. Polacy, Słowacy, Czesi, Rosjanie, aż do najdalszej północy. To są synowie Jafeta, a nimi byli Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. To są synowie Jafeta. Drugim synem, który jest wymieniony w wierszu szóstym, jest Cham. I on nas najbardziej interesuje. Wiersz szósty. I tu są wymienione na imiona synów Chama, drugiego syna Noego. Tymi synami Chama byli Kusz, i on nas dzisiaj będzie interesował, a więc Kusz ten pierwszy, ale na razie go zostawmy. Drugim synem Chama był Misraim to nikt inny jak Egipcjanie. Egipcjanie to jest nazwa Egipcjan, Misraim, a więc Misraim był praojcem Egipcjan. Put to nie kto inny jak Libijczycy. Libijczycy się wywodzą od Puta, a więc Put był jak gdyby protoplastą Libijczyków. Natomiast Kanaan, no to był ojcem Kananejczyków, a więc tych, którzy zasiedlali Kanaan. Amalekici, Amonici i tak dalej, to były te narody, które Bóg, gdy wprowadził Izraela z Egiptu do Kanaanu, kazał Izraelitom, kazał ich usunąć, wytępić. One się wywodziły od Kanaana. Dlatego się mówiło, że ta ziemia to jest Kanaan, które Bóg ofiarował, darował Izraelitom. Były one zasiedlane przez syna Noego, syna Chama, przez Kananejczyków. A zostały one przez Boga skazane na usunięcie z dwóch powodów. Już mówiłem o tym poprzednio, że zostały one skazane na usunięcie z powodu bałwochwalstwa, okrutnego, straszliwego, obrażającego Boga bałwochwalstwa, i zawsze bałwochwalstwo pociąga za sobą rozwiązłość moralną. A zatem oni się specjalizowali w bałwochwalstwie i w rozwiązłości moralnej, Kananejczycy. Dlatego Bóg powiedział, że oni kalają, profanują ziemię, i w związku z tym Izrael otrzymał polecenie, aby ich usunąć, aby tę zakałę usunąć z Kanaanu. A więc to byli synowie, jak powiedziałem, Chama. I nad tą postacią chcemy się trochę dłużej zatrzymać, bo pamiętacie, że Cham popełnił, mówiliśmy o tym poprzednim razem, popełnił rzecz godną napiętnowania. Chodziło o to, że gdy skończył się potop, Noe się upił i leżał nagi, pijany w swoim namiocie. I wtedy wszedł Cham, no i pamiętacie, o czym mówiliśmy, zamiast w jakiś sposób przykryć nagość swojego ojca, upublicznił, poszedł do swoich braci i opowiedział im, co widział i w jakim stanie jest ojciec. I gdy się ojciec obudził, o tym czytaliśmy, o tym mówiliśmy, gdy się ojciec obudził, przeklął Chama, ale w zasadzie to nie przeklął tak Chama, jak przeklął jego syna Kusza. A więc przeklął swojego syna Chama. I to przekleństwo, i o tym właśnie dzisiaj chcę mówić, to przekleństwo, które zostało rzucone na Chama, dotknęło Kusza i jego potomstwo. A więc dotknęło wnuka Noego, Kusza i jego, to znaczy potomstwo Kusza i potem potomstwo Kusza. Na czym to przekleństwo, do czego to przekleństwo się sprowadzało? Czy konsekwencje tego przekleństwa do czego się sprowadzały? Na czym polegały konsekwencje tego przekleństwa? Zanim powiedzmy sobie o nich powiemy, to trzeba by było zaapelować, zwłaszcza zaapelować do rodziców, zaapelować do wychowujących dzieci. Dzieci czasem potrafią wyprowadzić nawet najspokojniejszych rodziców z równowagi, prawda? Zdarzało się i zdarza się, i czasem to nawet na ulicy obserwujemy, jak matki wychodzą z siebie, jak ojcowie wychodzą z siebie. I w tym braku opanowania dopuszczają się różnych niegodziwych reakcji. Zdarzają się przecież przypadki, że ojcowie potrafią tak zbić swoje dzieci, że nawet i zabić. Albo że te dzieci przedstawiają okropny widok. To prasa o tym donosi, w telewizji możemy słyszeć, w komputerach, na stronach internetowych możemy czytać, jak to ojcowie skatowali swoje dzieci. W szale, także bardzo często w zamroczeniu alkoholowym. Ale to nie jest jedyny sposób niewłaściwej reakcji wtedy, kiedy człowiek, ojciec albo matka jest zirytowana, jest podrażniona. Bardzo często także rzuca się wtedy słowa, powiedzmy sobie, przekleństwa na swoje dzieci. A zatem rzuca się jakby oskarżenie, jakby przekleństwo na te maleństwa, na te dzieci. I to jest bardzo niebezpieczne. I to jest bardzo brzemienne w skutki. Bo jeśli ojciec rzuca przekleństwo, to nie musi być przekleństwo w tym sensie, że go przeklina jakimiś niewybrednymi słowami. Nie. Wystarczy, że coś negatywnego o tym dziecku zaczyna mówić. Ty głupolu, albo coś w tym rodzaju. Ty taki, ty owaki. To nie musi być przekleństwo. W tym sensie, że przeklina go jakimiś, jak powiedziałem, łacińskimi w naszym pojęciu słowami. Ale wystarczy, że wypowiada nad tym dzieckiem słowa, jakieś słowa negatywne. Negatywne słowa. I co się zauważa, co można zauważyć, że tak jakby ten ojciec albo ta matka, albo razem wziąwszy, otwierają furtkę dla tego przekleństwa, ponieważ to jest to ich dziecko, przez to wypowiedzenie oni jakby przyzwalają na to, aby to negatywne mówienie o dziecku znalazło otwartą furtkę do jego życia, do niego. I ojciec decyduje o dziecku. Te dziecko dorośnie, ma już swój rozum, może inaczej reagować, może odreagować, ale to maleństwo, to dziecko, jest, do niego ciągle prawo ma ojciec, ma matka. Jeśli ta matka mówi ty taki, ty owaki, to tak jakby na to dziecko nakładała, wpuszczała to do jego wnętrza, do jego psychiki, do jego duszy. I coś takiego stało się właśnie z Noem. Noe przeklął. I to przekleństwo nie spadło bezpośrednio na Hama. Nie, Ham nie odczuł tego przekleństwa. Ale to przekleństwo gdzieś w genach zawisło Hama i przeszło na jego syna Kusza. A nawet może mniej na syna Kusza, bo w życiu Kusza nie widać jeszcze skutków tego przekleństwa, ale skutki przekleństwa widać z kolei w synu Kusza, który nazywał się Nimrod. Kusz bowiem, jak czytamy w wierszu 8, Kusz bowiem, a więc syn Hama, zrodził Nimroda, a Kusz zrodził Nimroda. Kusz zrodził Nimroda. Jeszcze raz, Ham był synem Noego. Cham zrodził Kusza. Ani w życiu Chama nie widać żadnych skutków przekleństwa, ani w życiu Kusza nie widać żadnych skutków przekleństwa. Natomiast źródła pozabiblijne wyraźnie podkreślają, że to przekleństwo w pełni się uzewnętrzniło dopiero w życiu Nimroda. Bo przekleństwo idzie do którego pokolenia? Do trzeciego pokolenia. A zatem nie dotknęło ono ani Chama, ani Kusza, ale trzeciego potomka Noego, czyli Nimroda. W Nimrodzie to przekleństwo się objawiło. I nie myślmy, że to przekleństwo się musi od razu objawiać w chorobie na przykład. Że ten ktoś musi być chory. Albo inny, tego typu, w inny sposób to przekleństwo się objawiło. Proszę zwróćcie uwagę, w czym się objawiło przekleństwo rzucone przez Noego na Chama, które przeszło przez Kusza na Nimroda. W czym się ono objawiło? Także o Nimrodzie niczego zdrożnego, negatywnego nie czytamy. A jednak bibliści, egzegeci, badacze Pisma Świętego dowodzą, że rzucone przez Noego przekleństwo wyszło jakby na jaw dopiero w życiu Nimroda. Na czym ono polegało? Ja już tu kiedyś mówiłem przy innej okazji, ale pewnie nie wszyscyście wtedy byli, więc pozwolę sobie to przypomnieć. Czytamy o Nimrodzie tak oto. O Nimrodzie czytamy tak oto. 8, 9 i 10 wiersz. O tym potomku, wnuku Noego, przez którego objawiało się to przekleństwo rzucone przez Noego. Oto co czytamy. A Kusz zrodził, to mamy na ścianie, a Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Pana. Dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon. Dwie myśli chciałbym z tego podkreślić. Po pierwsze, mówi Pismo Święte, że tenże Nimrod był dzielnym myśliwym. Był dzielnym myśliwym. Izraelici to tłumaczą, czy rabini to tłumaczą, że ta dzielność Nimroda polegała na czymś specyficznym. To on nie był myśliwym, że polował na zwierzęta. Ale posłuchajcie, jak to tłumaczą żydowscy rabini. Tłumaczą oni ten urywek w taki oto sposób. Tego nie ma w Biblii, bo jak mówię, no Biblia nie jest w stanie opisywać wszystkiego. Niektórzy się domagają, żeby Biblia opisała, skąd Kain wziął swoją żonę. Źródła pozabiblijne mówią, że to nie ma tego w Biblii. W związku z tym nie musimy w to wierzyć. Źródła pozabiblijne mówią, że Adam z Ewą po wypędzeniu z raju mieli jeszcze 100 dzieci. No więc pewnie, jeśli to jest prawdą, to gdzieś tam sobie Kain jedną siostrę pewnie wziął za żonę. No i tak dalej, i tak dalej. A więc Biblia nie wszystkie szczegóły nam opisuje, bo nie sposób, jak powiedziałem na początku. Jak również tutaj trudno by było, żeby Biblia w szczegółach, nie na tym się Biblia koncentruje. Biblia się koncentruje głównie na ukazaniu nam zbawienia. A to wszystko jest drugorzędne. A zatem, jeśli chcemy, możemy w to wierzyć, ale jeśli nie, nie musimy. Niemniej jednak, no, czasem dla poszerzenia swojej wiedzy warto o tym wiedzieć. I oto żydowscy rabini tłumaczą to w ten sposób, że zaraz po potopie, ze względu na mnogość padłych zwierząt, a więc, bo przecież potop zdewastował, zniszczył wszystko, co żyło. W tej sytuacji cała ziemia zasłana była padłymi zwierzętami. Nie tylko zwierzętami, także ludźmi. Potopionymi w wodach potopu. I w związku z tym ziemia zasłana była trupami ludzkimi, padłymi zwierzętami. A te zwierzęta, które wyszły z arki, drapieżne zwierzęta, które wyszły z arki, mając taki dostatek pożywienia i ludzi, i zwierząt, szybko zaczęły się rozmnażać. W dynamiczny, błyskotliwy sposób, ze względu na sprzyjające warunki, nie było przeciwnika żadnego, zaczęły się rozmnażać. A kiedy te trupy i padłe zwierzęta zostały już skonsumowane, kiedy ziemia została z nich oczyszczona, powiada się, mówi się, że zaczęły napadać na żywych ludzi. Zasmakowały w ciele ludzkim, w ciałach ludzkich i zaczęły te zwierzęta drapieżne tak się rozbestwiły, że zaczęły napadać na żywych ludzi, na potomków Noego. A zatem ludzkość, ludzie znaleźli się w niebezpieczeństwie. I nie wiedzieli, co z tym począć. Nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. I właśnie wtedy pojawił się Nimrod. I ja już tu kiedyś mówiłem, że kiedy przyjdzie Chrystus, zabierze Kościół, to jest pewna analogia, pewne podobieństwo. Świat znajdzie się w takim chaosie, w takich turbulencjach, w takim zawirowaniu, że ludzkość zacznie się oglądać za jakimś wybawicielem, za kimś, kto by pomógł, wyprowadził ten świat z chaosu. I wtedy pojawi się on. Kto? Człowiek niegodziwości, antychryst. I co ludzie zrobią, kiedy on zacznie proponować programy, kiedy zacznie proponować różnego rodzaju programy wyjścia z tej sytuacji. Jak go ludzie potraktują, taka jest mentalność człowieka. Natychmiast zaczną go ubóstwiać. Natychmiast zaczną go uznawać za Mesjasza. Dlatego Biblia nazywa go antychrystem. Bo ludzkość, widząc jego dobrodziejstwo, jego mądrość, jego chęć pomocy, uzna go za bóstwo. I rzecz podobna miała miejsce tam, w innych tylko okolicznościach. Ludzkość bezradna, napadana przez dzikie zwierzęta, nagle usłyszała o Nimrodzie. Co więc zaczął robić Nimrod? Nimrod zaczął z młodych ludzi organizować warty. A więc takich, jakby to dzisiaj powiedzieć, no jak się dzisiaj nazywają ci, którzy, bo mi wyleciało z głowy, którzy pilnują sklepów? Ochronę. A więc zaczął organizować ochronę z młodych ludzi. Ludzi gromadził w jednym miejscu, a więc starszych, młodych, dzieci, kobiety gromadził w jednym miejscu i żeby zabezpieczyć ich przed dzikimi zwierzętami, ustawiał ochronę z młodzieńców, z silnych, zdrowych młodzieńców. Wyposażał ich tam w jakiś kij i oni strzegli w nocy, może nie tylko w nocy, ale także w dzień, tych innych, a więc dzieci, kobiety, starców. Stali jakby na straży, pilnowali tych ludzi przed dzikimi zwierzętami. Odpędzali dzikie zwierzęta. A zatem stworzył zalążek czegoś, co dzisiaj nazywa się armią. To on jak gdyby rzucił hasło, że można powoływać młodych ludzi do straży, dzisiaj mówimy do armii, żeby strzegli tych, którzy się sami obronić nie byli w stanie. A potem doszedł do jeszcze kolejnego wniosku, że jeszcze oprócz tego można coś zrobić więcej. Zgromadzić ludzi na jednym miejscu, tych rozproszonych gdzieś tam po wsiach, rozproszonych na przestrzeniach ludzi, zgromadzić w jednym miejscu, otoczyć to miejsce murami z kamieni, a więc wybudować mury z kamieni, przez które nie mogłyby się przedostawać te dzikie, drapieżne zwierzęta I ci ludzie by tam, w tych bezpiecznych miejscach, za murami, mogli spokojnie żyć. A zatem zaczęło się tworzyć coś na wzór dzisiejszych miast. No, późniejszych miast, bo jak wiecie, w średniowieczu prawie każde miasto było otoczone murami. A zatem ludzie kryli się w bezpieczny sposób za murami zbudowanymi, postawionymi z kamieni. I dlatego Biblia powiada dzielny i myśliwy, a po drugie dzielny budowniczy. Będąc w Izraelu, nie wiem, więcej was było, czy jadąc, powiedzmy sobie, na góry Hermonu, wasi przewodnicy też was zawozili na potężny zamek, zbudowany właśnie przez Nimroda. Ja nie mogłem sobie początkowo, bo to było dość dawno, kiedy tam byłem, kiedy przewodnik mówił, że jest to zamek prawdopodobnie zbudowany przez Nimroda na wysokiej górze, na skale. Nie było tam żadnego dojścia. Tak stałem i patrzyłem, zastanawiałem się, jak oni ten zamek zbudowali. Myślałem, że to krzyżowcy, bo krzyżowcy tam dużo zamków pobudowali. Myślałem, że może ktoś inny. I w końcu ktoś zapytał przewodnika, kto ten zamek tak na tej skale, potężnej skale, niedostępnej skale, jak orle gniazdo wybudował. I to potężny zamek. Dzisiaj tam jest dojazd, dzisiaj tam można dojechać, bo została specjalnie dla turystów zbudowana droga, ale wtedy tej drogi nie było. I przewodnik mówi, to jest zamek zbudowany przez Nimroda. Nie bardzo wiedziałem, który to był, kto to był ten Nimrod. Ale wróciwszy do hotelu, wziąłem Biblię, zacząłem szukać Nimroda. Gdzie on występuje w Biblii? I ku mojemu zdumieniu znalazłem, że Nimrod był nie tylko dzielnym myśliwym, ale także wielkim budowniczym. I to on zbudował ten zamek, z którego potem krzyżowcy także korzystali. Ale jaki był skutek? Jaki był tego skutek, że on był takim dobroczyńcą dla innych ludzi? Tak jak w przypadku Antychrysta. Podobnie jak w przypadku Antychrysta. Dlatego się niektórzy mówią, że on jest jakby symbolem Antychrysta. Pierwowzorem Antychrysta. Dlaczego? Dlatego, że za to dobrodziejstwo, które wyświadczał Nimrod, ludzie go zaczęli niezwykle cenić. Ludzie zaczęli go szanować. Ludzie go zaczęli uwielbiać. Mało, ludzie nawet zaczęli go potem ubóstwiać. A więc uznawać go za bóstwo, za najpierw półboga, a potem za Boga. A zatem zaczął być ubóstwiany. Ludzie zaczęli się odwracać od Boga, a zaczęli uznawać za bóstwo właśnie Nimroda. Nimrod ożenił się z kobietą, która miała na imię Samiramis. I w tym małżeństwie przyszło na świat dziecię, chłopczyk. I kiedy Nimrod, będąc już mężem i ojcem, nie odżegnywał się od tego ubóstwiania, nie robił nic, ażeby powiedzieć ludzie, Bóg jest tym, któremu musimy oddawać chwałę. Bóg, który naszego pradziadka zachował podczas potopu. On nie robił nic. On raczej się pysznił tym, chełpił tym, że ludzie oddają mu boską cześć. To jest bardzo niebezpieczne odbierać chwałę Bogu. Bo Biblia mówi co? Pamiętacie, że Bóg swoją chwałą z nikim się nie podzieli. To nie znaczy, że nie mamy darzyć szacunkiem, powiada Biblia, tych, którzy powiedzmy między nami pracują. Mamy ich darzyć szacunkiem, ale nie wolno im ich ubóstwiać. A im nie wolno przyjmować chwały, która się tylko Bogu należy. Zgadzacie się ze mną? Tak jest napisane. Tymczasem Nimrod jak gdyby szukał nawet tego poklasku, szukał chwały, robił je więcej i więcej, właśnie po to, żeby go ludzie uwielbiali. Nie odwracał uwagi i nie zwracał uwagi i nie zwracał chwały w stronę Boga, nie mówił to dzięki łasce Bożej, jestem kim jestem, robię co robię, tylko przywłaszczał sobie tę chwałę. I w końcu Bóg miał już tego dość. Jak powiadam, to są źródła pozabiblijne. W końcu Bóg już miał tego dość i postanowił się rozprawić z Nimrodem. I niespodziewanie, jeszcze się mówi, że z jasnego nieba uderzył piorun i zabił Nimroda. W każdym razie Nimrod umarł. Tak czy inaczej, Nimrod umarł. No, ale została jego małżonka, Semiramis. A więc jego żona z dzieciątkiem. I wtedy, skoro nie było już Nimroda, skoro nie było tego człowieka, o którym rozmawiamy, cała jakby uwaga została przeniesiona na żonę Nimroda. Skoro nie ma męża Nimroda, no to ludzkość się zwróciła w stronę Semiramis, żony Nimroda. I w literaturze występuje ona jako bóstwo. Ludzkość zaczęła całą chwałę, którą przedtem darzyła jej męża, teraz przenosić na nią. A więc na Semiramis. Semiramis stała się biorczynią chwały jak bogini. Jej chwała była oddawana. Jej chwała. A oprócz tego jest legenda dotycząca Tamuza, bo tak się on nazywał. Tamuz, jej syn, a znamy go z proroctwa Jeremiasza, że nagle także on umarł, ten chłopczyk umarł, ale że ona się modliła, czy coś tam robiła, wzywała bóstw mezopotańskich i ten chłopczyk został wskrzeszony. No to dopiero wtedy stała się boginią. I była uznawana za boginię. I w związku z tym w starych dokumentach z Mezopotamii, a więc w starych dokumentach z tamtego terenu, ona występuje jako bogini niebios. I co dziwnego, że wiara w kobietę, boginię, bardzo szybko eksplodowała i bardzo szybko poszła praktycznie na cały ówczesny cywilizowany świat. Także Egipcjanie zaczęli czcić kobietę, także Grecy. No, znamy ten przykład z Diany Efeskiej albo Artemidy Efeskiej. Praktycznie każdy naród przechwycił wiarę w kobietę jako boginię. Czczona była Semiramis pod różnymi postaciami. Tak, to prawda, że w różnych krajach nadawano jej różne imiona. Aszera na przykład była czczona w Palestynie, ale Aszera to nikt inny jak tylko jak Semiramis, tylko inne imię jej tutaj nadano. Tam jeszcze inne, ale cały czas ścieżki wiodły do Semiramis, tej pierwszej królowej niebios, tej pierwszej bogini. No, ze zgrozą i ze smutkiem, przepraszam, ja nie chcę nikogo obrażać, ale ze smutkiem trzeba stwierdzić, że i chrześcijaństwo coś z tego przyjęło. Bo przecież Maria, ta pokorna służebnica Pana, dziś jest czczona jako królowa niebios, koronowana, uznawana, no praktycznie zajęła miejsce Chrystusa. Królowa niebios, Pani i tak dalej, i tak dalej. A więc to się wszystko wzięło z tego, co uczynił Noe nieostrożnie. Rzucił przekleństwo na Kusza. Z Kusza to przeszło dalej, na Chama, z Chama to przeszło na Kusza, z Kusza na Nimroda. A zatem widzicie, przekleństwo wcale nie musi polegać na tym, że ktoś sobie kark złamie. Przekleństwo wcale nie musi polegać na tym, że ktoś ulegnie jakiemuś tragicznemu wypadkowi. Przekleństwo może polegać na czymś innym, na odstępstwie od Boga. I może właśnie też jest tak dlatego w niektórych przypadkach, że rzucone gdzieś przez dziadów, pradziadów przekleństwo na kogoś tam dzisiaj skutkuje, objawia się tym, że jest to zdecydowany wróg wiary w Chrystusa. No, w różny sposób się może to przekleństwo objawiać. Ale powiedzieliśmy sobie, że jeśli chodzi o Nimroda, to on jest znany także jako budowniczy. Myśmy tego wątku nie poruszyli, bo czytaliśmy w wierszu 10, że to właśnie Nimrod był, jak gdyby on był budowniczym Babilonu, a zaczątkiem jego królestwa Nimroda był Babilon. Babilon. To jest dzisiejszy Irak. Tam właśnie zlokalizowany był Babilon. My Babilon znamy z wielu miejsc Pisma Świętego. Wielokrotnie Babilon pojawia się na stronicach Pisma Świętego. Wielokrotnie. Babilon był stolicą Nabuchodonozora. To do Babilonu uprowadzony został przez Nabuchodonozora naród izraelski. Nad rzekami, pamiętacie, Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy. A więc Babilon jawi się przed naszymi oczami jako coś wrogiego ludowi Bożemu. Także w Apokalipsie występuje Babilon w dwojakiej formie. Duchowy Babilon, który właśnie wiąże fałszywością, bo w Babilonie panowała właśnie ta religia Nimroda, a więc uznawanie Nimroda za bóstwo, człowieka za Boga, jego żonę za boginię. I w objawieniu świętego Jana występuje Babilon jako system religijny, w którym chwała jest oddawana człowiekowi, a nie Bogu. I właśnie mówi Słowo Boże: ludu mój, wyjdźcie z Babilonu. A więc z tego duchowego Babilonu, w którym człowiek zajął miejsce Boga. Bóg, Słowo Boże nam nakazuje, żebyśmy to miejsce, gdzie człowiek jest uznawany za Boga i Bogu oddawana i człowiekowi oddawana jest boska cześć, żebyśmy to miejsce opuścili. Ludu mój, wyjdźcie spośród nich. W objawieniu świętego Jana, nie muszę wam chyba tego czytać, bo przecież znacie to miejsce. Wyjdźcie spośród nich, ludu mój, i to, co jest nieczyste, tego się nie dotykajcie. A więc Babilon się pojawia w Nowym Testamencie jako coś, a więc w sensie duchowym, ale także pojawia się jako miasto. Jako miasto, i o tym mówi także Apokalipsa, że kupcy z nim handlowali, kupcy zawierali, powiedzmy sobie, pertraktowali w Babilonie, a potem, kiedy Babilon został zniszczony w okresie wielkiego ucisku, bo tak jest napisane, no to narody płakały nad tym Babilonem, nad tym, co się działo, kiedy okręty płynęły i widziały palące się miasto Babilon. Z tego by wnioskować należało, że ten Babilon, który zapoczątkował Nimrod, rozpoczął jego budowę i który się przewija przez całą praktycznie historię, znowu będzie odbudowany. Gdyby Amerykanie nie usunęli Husajna, to prawdopodobnie Babilon już byłby odbudowany, ponieważ on rozpoczął odbudowę Babilonu, no nie skończył, nie zdążył, bo go w międzyczasie go usunięto. Ale nie o tym chciałbym mówić, bo kochani, cały 11 rozdział, albo 11 rozdział, 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi, że właśnie tam w Babilonii, tam między Eufratem i Tygrysem, gdzie prawdopodobnie był raj, rozpoczęła się budowa wieży Babel. Tam właśnie z inicjatywy Nimroda, on był pomysłodawcą, on był inicjatorem. Więc ten człowiek przeklęty przez swojego pradziada był inicjatorem zbudowania wieży Babel. Dlaczego zastanawiają się bibliści, Nimrod rozpoczął budowę wieży Babel, a więc czegoś, co miało sięgać aż do nieba. O tym czytamy w 11 rozdziale. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. I podczas swej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w krainie Synear, to jest tam między Eufratem i Tygrysem, i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Noże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Noże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A więc ich postanowieniem było zbudować wieżę sięgającą aż do nieba. I prawdopodobnie zamiar ten, w jaki sposób by osiągnęli, skoro aż Pan się tym zainteresował. Bo następny wiersz mówi: wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. A więc aż Bóg się tym zainteresował, co ci ludzie robią, a oni budowali wieżę aż do nieba. No wiadomo, że do nieba zbudować wieży nie można. Bo gdzież jest to niebo? Gdzież ono jest, skoro gwiazdy i przestrzeń kosmiczna nie ma? I w związku z tym tu nie chodziło o to niebo, w którym zamieszkuje Bóg. Bo także już o tym mówiliśmy, że kiedy mówimy o niebie, to musimy pamiętać, że są jakby trzy sfery. Niebiosa, niebios na przykład jest mowa. Bóg stworzył niebiosa, a nie niebo. Więc ta pierwsza, najwyższa strefa, w której zamieszkuje Bóg, nieosiągalna. Nieosiągalna, absolutnie niemożliwe, żeby ją tam osiągnąć. To kiedyś my, Kościół, będziemy zabrani do nieba, ale do tej strefy nieosiągalnej. Natomiast ta druga strefa, i ta druga strefa właśnie interesowała Nimroda. Bo ta druga strefa to jest to drugie niebo. A o drugim niebie czytamy, choćby w listach apostoła Pawła, że jest ono siedliskiem, że jest ono mieszkaniem demonów, diabła i demonów. To Paweł powiada, że nie mamy boju z krwią i z ciałem, ale z mocami, które są na powietrzu. Że stamtąd on kieruje przeciwko nam swoje ogniste strzały, powiada apostoł Paweł. I właśnie tych ludzi interesowało nawiązanie kontaktu z królestwem ciemności, z mocami demonicznymi, z demonami, które zamieszkują powietrze, które zamieszkują to drugie niebo. Drugie niebo. I w związku z tym, że nie mieli rakiet, bo jeszcze wtedy ich nie wymyślono, w związku z tym, że nie mieli innych możliwości, postanowili budować wieże, aby nawiązać kontakt z mocami ciemności. Taka jest interpretacja tego miejsca. A więc w jakim celu budowali? Aby nawiązywać kontakty z mocami ciemności. To jest nic innego, jak ich przemożne pragnienie nawiązywania kontaktu, czyli inaczej mówiąc okultyzm. Okultyzm. Chęć nawiązania kontaktu z mocami ciemności. Okultyzm. Dlatego, kochani, to miejsce, w którym ta wieża była budowana, nazywa się, inaczej się jeszcze nazywa, miejsce to można określić jako Mezopotamia, Chaldeja, generalnie rzecz biorąc. I z innych miejsc Biblii wynika, że właśnie Chaldejczycy, a więc mieszkający tam ludzie, w tym rejonie ludzie, Chaldejczycy, byli najlepszymi wróżbitami, okultystami. I praktycznie rzecz biorąc, byli zatrudniani przez cesarzy i królów na różnych dworach. Na dworze w Egipcie byli Chaldejczycy. Pamiętacie, kiedy Daniel, znalazł się na dworze króla Babilonu, a więc Nabuchodonozora, to kiedy Nabuchodonozor miał sny różne, to kogo przywoływał? Chaldejczyków, wróżbitów, okultystów, ażeby mu objawili, co te sny znaczą. Ale one nie były w stanie. Ci Chaldejczycy nie byli w stanie. Oni nie byli w stanie. Wtedy dopiero przywołany został Daniel. Chaldejczycy służyli jako okultyści, a to się rozpoczęło właśnie w tym momencie, kiedy wieża była budowana, żeby nawiązać relacje, kontakty z mocami ciemności, z demonami. I znowu nam się tutaj pojawia porównanie do współczesnych czasów. Przecież dziesiątki, setki ludzi, tysiące ludzi również i dzisiaj szuka kontaktu z mocami ciemności w różny sposób. Poprzez wróżenie, poprzez karty tarota, w różny sposób. Szukają ludzie spirytyzm, wywołanie duchów, a więc szukają ludzie kontaktu z mocami ciemności. Nieświadomi są, że jest to obrzydliwe w oczach Boga, że jest to coś, czym się Bóg brzydzi. I kiedy Pan zstąpił, tutaj czytamy, i zobaczył, co ci ludzie robią, i zorientował się, w jakim celu to robią, chodzi on o to, on o tym wiedział, postanowił, zdecydowanie postanowił Bóg się z tym rozprawić. I co zrobił Bóg? Pomieszał im języki. I w związku z tym nie mogli się porozumieć. To jest dobry sposób. Pomieszał im języki i nie mogli się porozumieć. No i co? Ten chciał, żeby jego pomocnik mu podawał cegłę, a on mu podawał smołę, bo się nie mogli porozumieć. I oto w taki prosty sposób Bóg jakby powstrzymał to pragnienie, tę chęć budowania, dalszego budowania wieży. I w związku z tym, mając różne języki, rozproszyli się potem, no bo się nie mogli porozumieć. Zostali rozproszeni. Ale kochani, w tym wszystkim także jest zawarta pewna bardzo cenna myśl. Bardzo cenna myśl. Niechżeż ona nam także służy jako jakiś drogowskaz, jakaś inspiracja. Bo oto Bóg powiada tak, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz, skoro mają jeden język, już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą, to uczynią. Dlaczego? Ponieważ byli jednomyślni. Mieli jeden język. Potrafili się porozumieć. Potrafili się dogadać. W związku z tym Bóg sam mówi, nie będzie że dla nich rzeczy trudnej, niemożliwej. Ze względu na ich jednomyślność. Ze względu na gotowość porozumiewania się. I to jest dla nas, jako dzieci Bożych, także pewna wskazówka. Niczego nie osiągniemy, jeśli każdy będzie mówił swoim głosem, swoim językiem. Niczego nie osiągniemy, jeśli będziemy każdy z nas mówił swoim głosem. To znaczy co? Jeśli każdy będzie mówił co innego. Wszystko jest możliwe dla jedności. Dlatego, kochani, co było najgorliwszą modlitwą naszego Pana przed Jego śmiercią? A co jest zapisane w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie? 4 czy 5 razy, w tej chwili nie pamiętam, Pan Jezus mówi, Ojcze, proszę Cię, aby ci ludzie mieli ten jeden język. Znaczy może nie jeden, aby byli jednomyślni, aby byli jedno. Bo kiedy jesteśmy jedno, okazuje się, że możemy tak wiele osiągnąć. Rozczłonkowanie, rozdrobnienie. Nigdy dobrego niczego nie zapowiada. I kończąc, posłużę się dobrze znanym wam przykładem, bo ja go już tu powtarzałem, ale być może już go nigdy więcej nie będę powtarzał, ale go powtórzę na koniec, na nasze rozejście. A on akcentuje to, o czym mówiliśmy. Pewien człowiek mieszkał nad stawem. Była woda. I postanowił sobie hodować kaczki. Kto pamięta, co to znaczy ten pamiętać. Co nie pamięta, to niech się przysłucha. Postanowił hodować kaczki. Ale nie chciał mieć kaczek z pomieszanych. Białe, czarne, a więc to wszystko, żeby nie było pomieszane. Co zrobił? Pobijał paliki w dno stawu i zrobił takie zagrody. I powiedział, tu będą białe kaczki. Tutaj w tym zagrodzie będą białe kaczki. W tej zagrodzie będą czarne kaczki. W tej jakieś tam jeszcze inne, szare. No i w każdej zagrodzie były inne kaczki. I on wychodził każdego dnia i cieszył się z tego, że mu się udało zrobić zagrody dla każdej kaczek, dla wszystkich gatunków czy kolorów kaczek. Ale jednej nocy, kiedy spał, słyszał grzmoty, słyszał ulewę, że pada deszcz. Rano więc pobiegł, żeby zobaczyć, co się dzieje z jego kaczkami. Już się domyślacie, co się działo z jego kaczkami? Jego kaczki pływały w stawie wszystkie razem. Zastanawiał się, jak to się stało. Woda się w stawie podniosła ponad paliki, kaczki się połączyły i pływały sobie razem. Czarne z białymi, białe z szarymi, szare z czarnymi. I ktoś to porównał. Tak właśnie to jest zależne od naszego stanu duchowego, czy jesteśmy jedno, czy nie. Jeżeli nasz stan duchowy jest płytki, tak jak płytka była tamta woda, no to tu my z nimi nie chcemy mieć nic wspólnego, my z wami nie chcemy mieć nic wspólnego, wy mówicie, bełkoczecie jakimiś językami, my z wami nie chcemy, my się was boimy, bo się możemy zazielenić, nie chcemy z wami mieć nic wspólnego, wy sobie tam, my sobie tu, a my sobie tu i każdy z nas szczerze swojego królestwa obwarował się jak Nimrod swoimi murami. Ale gdy przyjdzie przybudzenie, gdy przyjdzie poruszenie ducha, to woda się podniesie, a kiedy woda się podniesie, lud Boży będzie szedł razem. I daj nam, Panie, doczekać takich dni. Amen? Powstańmy, aby podziękować Panu.